Sportowa Arena.
Na zegarze 6 minut po godzinie 21. Dzisiaj jest wtorek, 11 dzień lipca. Skoro wtorek, skoro minęła 21, to czas na sportową arenę na naszej antenie. Dzisiaj piłkarska sportowa arena. Program realizuje Rafał Polacki, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór, a rozmawiać będziemy o piłce nożnej, ale niekoniecznie tej w pełni zawodowej, ekstraklasowej, chociaż hasło Lech Poznań będzie się przewijało dzisiaj właściwie przez całą audycję, dlatego że będziemy rozmawiali o Akademii Lecha Poznań. A Akademia Lecha Poznań to nie tylko drużyny młodzieży, nie tylko budynek i cała infrastruktura, która stoi we Wronkach, ale chociażby zespół rezerw, który występuje w drugiej lidze. Goście w studiu oczywiście są na żywo. Dyrektor Akademii Lecha Poznań Marcin Wróbel. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
Dobry wieczór państwu.
Jest również trener zespołu rezerw, drugoligowych rezerw Lecha Poznań, Artur Węska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie dyrektorze, to tak na początku, zanim jeszcze i piosenką się rozgrzejemy i włączymy ten stoper i będziemy mierzyć czas tego naszego meczu antenowego. Mistrzostwo Polski do lat 19, czyli w najstarszej juniorskiej kategorii wiekowej, no to takie spuentowanie rocznej pracy Akademii w tym sezonie piłkarskim 2022-2023 jeszcze, bo sukces ogromny. No nie jest tak prosto mistrzem Polski juniorów być. Jeszcze dopytam, odzyskany turniej po tytuł po 5 latach.
Tak, nie jest prosto i też startując w tym sezonie nie zakładaliśmy dzisiaj, wtedy jeszcze tego tytułu. Dzisiaj się okazało, że wypadkowa pracy indywidualnej zawodników na boisku, poza boiskiem, sztabów, ludzi, którzy pracują wokoło Akademii, spowodowało to, że na koniec cieszyliśmy się rzeczywiście tym tytułem, czwartym w historii klubu, więc jak się okazuje, nie robi się tego często. Myślę, że tak, to była taka fajna puenta tego sezonu, trudnego sezonu, bo pewnie dojdziemy jeszcze w dalszej części rozmowy. Dużo się działo w tym sezonie, a na koniec udało się w tej kategorii wiekowej na koniec dla niektórych tych chłopaków przygody z piłką juniorską zdobyć tytuł i dzisiaj tak, cieszymy się, że to się udało zrobić, będziemy chcieli to powtórzyć, a na pewno Liga Mistrzów jest taką nagrodą i nadal trwa ta przygoda.
Ten tytuł taki można powiedzieć typowo ligowy, bo na ogół w tych rozgrywkach juniorskich przez całe lata, rozgrywki makroregionalne, później grało się baraże, turnieje finałowe, dwumecze finałowe, ostatni chociażby tytuł do tej pory w 2018 roku to był taki dwumecz z Krakowią wygrany przez juniorów Lecha Poznań. A teraz Centralna Liga Juniorów, czuł się ten zespół jak taki mistrz polski prawowity, który wygrał ligę.
Chyba tym bardziej to cieszy właśnie, że żeby wygrać tą ligę trzeba na przestrzeni 30 meczów być najlepszą drużyną w lidze, nam się to udało. I tak jak wspominam, pewnie były momenty lepsze, gorsze, natomiast my się nie nastawialiśmy na ten tytuł przed sezonem. Chcieliśmy skupić się na każdym meczu i rozwijać każdego z tych zawodników z osobna. Na koniec okazało się, że przyniosło nam to tytuł mistrzowski i tym bardziej się cieszymy, że nie był to cel sam w sobie, natomiast zrealizowany ten cel sportowy w 100%.
Wspomniał pan, że będzie Młodzieżowa Liga Mistrzów, to tak przez Ligę Mistrzów przejdziemy do rezerw Lecha Poznań, dlatego że zerkamy na to, co dzieje się w Częstochowie, bo tam o Ligę Mistrzów, ale tą dużą Ligę Mistrzów walczy Raków Częstochowa. Pierwszy spotkanie z Florą Tallinn, 48 minuta spotkania. Raków remisuje w Częstochowie z Florą Tallinn 0-0. Jakby coś tam się wydarzyło, to oczywiście o wyniku tego meczu powiemy, ale mówić będziemy o Lechu Poznań, rezerwy Lecha Poznań, czyli coś, co jest w strukturach Akademii Lecha Poznań, ale to już nie jest tylko piłka młodzieżowa. W zeszłym sezonie 11 miejsce w tabeli. W poprzednim sezonie pański zespół, panie trenerze, otarł się o baraże wręcz i nawet już zaczęto kalkulować, co to będzie, jak będzie walka o pierwszą ligę. Teraz trzeba było walczyć o utrzymanie, ale ja co chwilę słyszę, że miejsce w tabeli to tak na dobrą sprawę nie ma znaczenia. To jak pan to odbiera jako trener ambitny, który jednak chce wygrywać i jak najwyższe miejsce w tabeli zdobywać?
No to jest największe zadanie, myślę, stojące przed trenerem w tym zespole. Pogodzić ambicje wynikowe, takie sportowe, z filozofią klubu, z naszym modelem pracy i tym, co przyświeca wszystkim ludziom pracującym w Lechu Poznań, w naszej akademii, bo myślę, że to jest taka perełka wśród tutaj dyrektorów i właścicieli, żeby to funkcjonowało w należyty sposób i dostarczało zawodników do pierwszego zespołu. Myślę, że wszyscy my, trenerzy, wiemy, jaką drogą zmierzamy i co jest najważniejsze, żeby potem wszyscy grali do jednej bramki i cieszyli się z zawodników, wychowanków na Bułgarskiej, no bo to jest takie naprawdę z perspektywy pracy.
Czy pan musi czuć satysfakcję, jak pan chłopaka, którego przed chwilą miał na treningu, widzi na treningu albo najlepiej w meczu wstawianego do składu przez Johna van den Broma?
Tak, no to jest dla nas, dla mnie jako trenera, nauczyłem się tego, przyznaję szczerze, bo jak przychodziłem, to musiałem to poznać. prawda? Więc to nie było takie dla mnie naturalne, jak na przykład dla mojego sztabu, czy dla pozostałych trenerów pracujących w akademii, ale z perspektywy tego okresu, który pracuję, no to mogę też tutaj odważnie powiedzieć, że dzisiaj to jest taki numer jeden, o czym się myśli, jak się planuje cały proces szkolenia, okres przygotowawczy, ten okres startowy, że jednak ci chłopcy chcemy, żeby byli tam dostarczani, ale też patrząc na nich, jak oni funkcjonują, jak oni tego pragną. I to się rozmywa z tym, od czego zaczęliśmy, z tym troszkę wynikiem sportowym, bo każdy z nas jest sportowcem i chce wygrywać mecze, ale jednak jak przychodzi informacja, że masz iść do pierwszego zespołu na trening, no to oczka się świecą.
Ale troszeczkę miejsca w tabeli musi pan pilnować, żeby za niskie nie było.
Dlatego trochę się nie zgodzę z tym, że walczyliśmy o utrzymanie, bo aż tak źle nie było, że cały ten sezon walczyliśmy o utrzymanie. Ale tak, to nie jest głównym celem dla nas, bo myślę, że odkąd jesteśmy na tym szczeblu rozgrywkowym, to dobrze sobie radzimy. Czy za mojej kadencji, czy tutaj za poprzedniej trenera Latowskiego, więc uczymy się jej cały czas, bo ciągle to jest nowa drużyna w każdym sezonie i nie jest łatwo to wszystko scalić i rywalizować. Natomiast myślę, że udowadniamy z każdym sezonem, że jednak potrafimy grać jak równy z równym z seniorami.
12 minut po godzinie 21. Rozwiniemy za chwilę naszą rozmowę i o rezerwach Lecha Poznań, i szerzej o Akademii Lecha Poznań. Artur Węska, szkoleniowiec Lecha II, i Marcin Wróbel, dyrektor Akademii Lecha Poznań, to goście w studiu w Sportowej Arenie Piłkarskiej, Sportowej Arenie we wtorek 11 lipca. W walce o piłkarską Ligę Mistrzów Raków Częstochowa objął prowadzenie w meczu z Florą Tallinn po strzale Koczergina w 54 minucie spotkania, minuta 55, Raków Flora 1-0, a my wracamy do Akademii Lecha Poznań. Panie dyrektorze, chociaż trenerze też mogę mówić, bo przecież Marcin Wróbel trenerem kiedyś był, i młodzieżowych zespołów również też w strukturach Akademii. To chyba rok najważniejszy, jeśli chodzi o rozwój tej Akademii Lecha Poznań, i to już i sportowy, infrastrukturalny. Powiedzmy sobie szczerze, powstał nowy budynek, Centrum Badawczo-Rozwojowe, z tym symulatorem piłkarskim, z tym Skills Labem. Można powiedzieć, że taki krok milowy dla was, który trzeba było zrobić, bo inne akademie goniły.
Tak, zdecydowanie. To zdawaliśmy sobie sprawę w ostatnich latach, że nie tylko Zachód momentami robi duże kroki, w Polsce też ten aspekt infrastruktury też się polepszył w ostatnich latach. My mimo wszystko nie narzekaliśmy do zeszłego roku na infrastrukturę i tak mieliśmy imponującą, jak na polskie warunki, na piłkę młodzieżową. Natomiast zdawaliśmy sobie sprawę, żeby gonić Zachód, żeby gonić te kluby, którym chcemy towarzyszyć też w piłce seniorskiej, to musieliśmy zainwestować olbrzymie pieniądze i tutaj rzeczywiście nakład powyżej 55 milionów złotych w akademię tak naprawdę robi wrażenie, i kto był w akademii, kto zobaczył CBR, Skills Lab, to widzi też, że te pieniądze są dobrze zainwestowane, a za tym też idzie podwyższenie jakości szkolenia, podwyższenie jakości ludzi, którzy pracują w tym obiekcie, więc tak, to był rok, który pokazał, że ten aspekt organizacyjny, infrastrukturalny był bardzo ważny dla nas, a dzisiaj już tak naprawdę tak szybko się przyzwyczailiśmy do tego dobrego, że już jest normalnością, że wszystko mamy, że wszystko to, co jest potrzebne do szkolenia, tak naprawdę już mamy, a okazuje się, że są kolejne przestrzenie, które chcemy otworzyć i prezesi muszą znowu poszukać.
Parę złotych, tak? Tak, to muszą. Co tam chcecie dobudować?
Myślimy o rozwoju też. Zdajemy sobie sprawę, że mieszkamy we Wronkach na co dzień. Zawodnicy mieszkają we Wronkach. Szukamy też takich przestrzeni, które pozwolą zawodnikom funkcjonować tak, jakby funkcjonowali troszeczkę w większym obiekcie. Mówimy też o być może budowie szkoły swojej, żebyśmy mogli też ten aspekt taki pozasportowy chłopakom stworzyć. Oprócz tego mamy dzisiaj szkołę na obiekcie, natomiast wiemy, że ten aspekt społeczny i takiej socjalizacji chłopaków jest potrzebny w akademii. Na pewno chciałoby się więcej mieć boisk ze sztuczną nawierzchnią, bo wiemy, że ta zima, która przychodzi tak naprawdę do Wronek już czasami od listopada i trenujemy tam na sztucznej nawierzchni jednej, też tutaj widzimy przestrzeń, ale to jest projekt rozłożony na lata, prezesi też tutaj zaakceptowali też wiele projektów, czekamy po prostu, jak to prezes mówi, na okienka pogodowe i będziemy dalej się rozwijać na pewno.
To powiedzmy, co tam powstało, żeby tak sobie to uzmysłowić, bo gdy spojrzymy powiedzmy na boisko we Wronkach, to główne, na którym gra drugi zespół, powiedzmy od strony hotelu, to po prawej stronie jest taki cały nowy budynek. I co się w tym budynku mieści?
Jest to Centrum Badawczo-Rozwojowe. W tej chwili mamy część hotelową i część taką biurową i sportową na dole. Mamy możliwość pomieszczenia w tej chwili około 98 zawodników w internacie, czyli kwestia zakwaterowania, kwestia nawet zorganizowania obozu dla pierwszego zespołu, który w tej chwili jeszcze ma miejsce. Nie stoi dzisiaj na żadnej przeszkodzie. Mamy pełne wyposażenie obiektu pod względem kuchni, pod względem siłowni, pod względem biur, zaplecza takiego czysto sportowego, pomieszczeń do analiz, do odpraw multimedialnych pokazów. To wszystko jest w tym budynku zmieszczone, 4000 metrów kwadratowych ponad, więc wykorzystaliśmy to w pełni. Poza tym Skills Lab jeszcze, no to pewnie no też to wrócimy do tego. Natomiast takie, jeśli chodzi o sam CBR, no to jest przede wszystkim podwyższenie jakości funkcjonowania na co dzień, bo za tym idzie szkolenie, za tym idzie ten proces treningowy. Tutaj chcieliśmy stworzyć trenerom, zawodnikom takie możliwości, żeby nie musieli szukać jakichś awaryjnych wyjść, tylko po prostu przychodzić do pracy i pracować w 100% wykorzystując swój potencjał. To jest
i wszystko w jednym miejscu, tak?
Wszystko
też
w jednym
pan powiedział
miejscu.
Szkoła na obiekcie, to znaczy, że bo to są zawodnicy do 19 roku życia, czyli szkoła średnia, tak? Rozumiem.
Tak, od zeszłego roku, od września tak naprawdę prowadzimy swoją prywatną szkołę. Do tej pory wykorzystywaliśmy też budynki jeszcze na terenie Wronek, natomiast od 1 września ta szkoła też będzie miała miejsce na naszym budynku. Wykorzystujemy sale, które mamy do dyspozycji, mamy sale językowe, więc będzie to się działo wszystko na jednym obiekcie i myślę, że możliwość kontroli tego od 6 rano do 22, myślę, że pozwoli nam tutaj osiągać cele, które sobie zakładamy.
I oczywiście zespoły w różnych kategoriach wiekowych, od juniorów w dół, no ale tym zespołem najstarszym, takim przejściowym można też powiedzieć, gdzieś między pierwszym zespołem, pewnie zespół rezerw prowadzony przez trenera Artura Węskę. Ale panie trenerze, to nie jest tylko ta młodzież utalentowana, czasami naprawdę bardzo młoda, która w pańskim zespole gra, bo jednak trzeba mieć doświadczonych zawodników i od nich zacznę. Szymon Pawłowski cały czas jest w zespole, był jeszcze swego czasu Artur Marciniak, był Łukasz Spławski, Adrian Laskowski, teraz Tomasz Cywka, Siergiej Kriwiec, tak, jeszcze przed chwilą, teraz jest cały czas Tomasz Cywka też, którego pamiętamy z Ekstraklasy, między innymi z Lecha Poznań, teraz doszli Maciej Wichtowski i Maciej Orłowski, czyli jednak ten taki pierwiastek doświadczonych zawodników, trochę też tak powiem, niekoniecznie z przekąsem, z niższych lig, że wiedzą, jak się ten drugoligowy chleb je.
Tak, na pewno część z niższych lig, ale tak jak Szymon Pawłowski, który ma
to mistrz Polski.
Dwa tytuły mistrza Polski. Tak, także tutaj tym doświadczeniem jest bezcenny dla tych młodych chłopców, którzy w perspektywie dołączenia do pierwszego zespołu też muszą mierzyć się z takimi oczekiwaniami. Pozostali, tak, to jest takie doświadczenie ligowe, tak jak wspomniane tutaj Maciek Wichtowski czy Maciek Korłowski, bo do tej pory rywalizowali na tym szczeblu i to jest ważne, bo ci chłopcy, którzy przychodzą, nazwijmy to, z niższych kategorii, przypuśćmy za jeden, czyli naszej celiotki U19, no nie doświadczyli tego, prawda? Sam trening to nie wszystko, ale ten trening też u nas dalej jest, można powiedzieć, na poziomie w połowie młodzieżowy. Tych kilku zawodników pozwala nam złapać taki balans, ale też zderzyć się z takimi sytuacjami, które później mogą wystąpić też w meczu, które pozwalają lepiej do tego meczu wchodzić, czy reagować na nim. Też rozmowy chłopaków doświadczonych z tymi młodymi na różne tematy, takie, które pojawiają się w tych rozgrywkach, bo to nie ma co ukrywać, to też nie jest Ekstraklasa i taki poziom, tylko też inna infrastruktura, inne otoczenie, inna kultura gry, więc to naprawdę jest ogromne dla nas wsparcie, ale też traktujemy ich jako normalnych zawodników i od nich wymagamy przede wszystkim tego, żeby pomagali nam swoją jakością i na boisku, w meczach, ale też to drugie dno, czyli szatnia.
Mhm. No i w tej szatni to pokolenia różne, tak? Bo podejrzewam, że Szymon Pawłowski to tych najmłodszych zawodników pewnie ojcem mógłby być.
Nawet no, na pewno. Patrząc, tak? Kilku takich jest.
Tak. Natomiast zespół młodzieżowy najstarszy, panie dyrektorze, to jest ta drużyna juniorów do lat 19, która zdobyła Mistrzostwo Polski, ale to też jest zespół, który zawodników ma dużo młodszych i chyba właściwie zawsze w Lechu, czy teraz, czy jeszcze wcześniej, gdy to funkcjonowało, szczycono się, że młodszym rocznikiem gramy, że młodsi zawodnicy grają w tym starszym roczniku. To właściwie po co mistrzostwa do lat 19, jak i tak grają młodsi, tak? Jak to wytłumaczyć?
Jak to wytłumaczyć? My kilka lat temu przyjęliśmy taką strategię, że gramy młodszym rocznikiem. Pewnie z tego tytułu też, że często dysponowaliśmy najbardziej uzdolnioną młodzieżą tutaj w regionie, stąd rywalizacja w tym samym roczniku często nie miała dla nas znaczenia pod względem szkoleniowym, dla przeciwnika też niczym. To było przyjemne, gdy wygrywaliśmy jakieś mecze. Zdecydowanie podjęliśmy taką decyzję, że będziemy grali kategoriami młodszymi, co też przyniosło nam możliwość ogrywania się często z bardziej fizycznym przeciwnikiem, który stawiał nam większe wymagania, i tak to się zaczęło tworzyć, że w zasadzie w każdej kategorii, nawet jak już weszliśmy do CLJ-ek, kiedy powstały te CLJ-ki, zaczęliśmy grać rocznikami młodszymi i stąd pewnie ten brak tytułów, o których mówimy, to nie była taka codzienność, że wygrywaliśmy te mecze jeden za drugim, bo było nam naprawdę ciężko, nadal jest. Natomiast ten sezon pokazał, że jeśli się to dobrze poukłada, jeśli się dobry balans tych chłopaków znajdzie w zespole i ci chłopcy przede wszystkim są na tyle ambitni, że mogą każdy mecz wygrać, i okazuje się, że ten PESEL tak naprawdę nie ma znaczenia, tylko ich umiejętności, ich nastawienie. Stąd my będziemy ten model dalej kontynuować i widzimy, że on nam się sprawdza, bo tak naprawdę to, co panowie przed chwilą powiedzieliście, na przełomie tego 17-18 roku życia ci chłopcy wchodzą do rywalizacji w piłce seniorskiej i tam nie rywalizują z chłopakami o rok starszymi, tylko czasami 5, 10, 15, a tak jak tutaj wspomnieliście,
i 20
lat różnicy w naszym zespole funkcjonuje.
To Wroniecka część akademii, ile tych zespołów jest? U19 najstarszy, potem tak do lat 17?
U19, U17, U15 i zespół rezerw, cztery zespoły rezerwy
i te najstarsze kategorie to jest tak. Akademia Lecha Poznań. Tych piłkarzy oczywiście całe mnóstwo, natomiast tak jak tutaj też trener Artur Wereska mówił, gdy jest ta satysfakcja, gdy zawodnik wchodzi do pierwszego zespołu, czyli też celem nadrzędnym jednak jest po prostu, tak powiem brzydko, produkcja piłkarzy do pierwszej drużyny, tak?
Celem nadrzędnym jest dostarczenie zawodników do pierwszego składu, tak, i wypełnienie pewnych założeń, których od wielu lat pilnujemy, czyli liczbę czy procent wychowanków w pierwszym zespole, i to jest nasz cel. Samo zwycięstwo w CLJ-ce i złoty medal, czy wygranie poszczególnych kategorii wiekowej bez tak naprawdę dostarczania zawodników do pierwszego zespołu nie miałby sensu i takie funkcjonowanie Akademii byłoby też tak naprawdę bez żadnego celu. Stąd my zakładamy, że nie chcę powiedzieć, że rozliczamy siebie, ale zwracamy bardzo uwagę na to, ilu zawodników przesuwamy do kategorii wyższych, ilu zawodników w danym sezonie zadebiutowało w pierwszym zespole i oczywiście też czy ci zawodnicy, którzy dochodzą do pierwszego zespołu, udaje im się zdobyć w pierwszym zespole określony sukces, czy Mistrzostwo Polski, czy awans do europejskich pucharów. No i potem wiadomo, ta historia też tych wychowanków jest pisana fajnymi zgłoskami, czy to transfery, czy mecze w reprezentacji Polski, to jest ten główny cel dla nas. A czy zdobędziemy drugie miejsce, piąte, czy Mistrzostwo Juniorów? Oczywiście chcielibyśmy zdobywać co roku mistrzostwo, ale za tym musi iść też ten nadrzędny cel, czyli wychowankowie w pierwszym zespole.
Czyli generalnie w szkoleniu piłkarskim ważniejsze są umiejętności indywidualne i wyszkolenie zawodnika niż powiedzmy jakiś sukces drużynowy, bo tak na dobrą sprawę, panie dyrektorze, taktyki w piłce się zmieniają, systemy się zmieniają, a chyba najważniejsze jest to, żeby, albo nie wiem, bardziej wartościowe niż na przykład jakiś zespołowy sukces drużyny, powiedzmy do lat 19 czy do 17, a bardziej wartościowe będzie, gdy w drużynie będzie na przykład trzech, którzy potrafią wszystkich sami okiwać, mówiąc tak kolokwialnie.
Paradoksalnie jest tak, że jest to sport zespołowy, a na końcu indywidualne umiejętności często decydują o wynikach meczów, czy o sukcesie danej drużyny i też my tak się nastawiamy, że indywidualnie ten cel jest postawiony dla każdego z nich osobno i każdy z nich ma szansę grać na poziomie profesjonalnym, takie warunki stwarzamy. A przy tym, jeśli uda się zdobyć sukces taki sportowy, drużynowy, to też nas to cieszy, bo jednak im lepiej każdy z nich funkcjonuje z osobna, to potem ten zespół też jest silniejszy, mocniejszy.
618-654-654 to jest numer telefonu do naszego studia i zadzwoni słuchacz. Panowie, słuchawki musielibyście włożyć, żeby usłyszeć i słuchamy, czy ktoś tu się do dyskusji chce włączyć. Dobry Halo? Wieczór, tak, jesteśmy na antenie.
Halo? Bardzo fajna audycja, panie Grzegorzu, i mam takie pytanie o trzech chłopaków. Najpierw o dwóch do pana trenera,
a czyli potem konkretnie od razu nazwiskami, dobrze.
Tak, Igor Brzyski, czy już wyleczył kontuzję, jaki jest plan na niego? Drugie, jak pan trener ocenia teraz Patryka Olejnika po tej chorobie, którą miał? No i trzecie, to do pana dyrektora, postkarton, czy odejdzie teraz, czy w styczniu?
Jakie konkretne pytania? Też tutaj na liście nazwisk te nazwiska są. Skoro padły konkretne pytania, no to będziemy robić taki mały przegląd kadr. Dziękujemy bardzo. Igor Brzyski w reprezentacji Polski do lat 17 na Mistrzostwach Europy, gdzie Polacy medal zdobyli, brązowy. To było na Węgrzech teraz wiosną. I właśnie, jak co z Igorem Brzyskim w takim razie? To trener Węska, bo to już zawodnik, który w rezerwach grał, tak?
Tak, 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 tak. Igor obecnie ma kontuzję, ale trenował z pierwszym zespołem, zaczął okres przygotowawczy i podczas pierwszego treningu uraz stawu skokowego. Wraca do nas powoli. Dzisiaj rozmawiałem z nim, została mu zdjęta ten but usztywniający jego nogę i w ciągu tych dwóch najbliższych tygodni będzie przechodził okres rehabilitacji z naszym fizjoterapeutą i trenerem przygotowania motorycznego, więc te dwie osoby będą próbowały go jak najszybciej wprowadzić do pełnego treningu i myślę, że ten okres najbliższego miesiąca to jest taka data, gdzie możemy się go spodziewać.
Czy już po początku sezonu? Tak mniej więcej?
Tak.
Ale teraz właśnie a propos przepływu kadr, bo to jest też taka kwestia. Grał zawodnik w rezerwach, ale on teraz grał do lat 17. Był też mistrzem Polski do lat 19 też, bo grał. Wygląda ten przepływ zawodników? Czy on jest bardziej piłkarzem pana, czy drużyny juniorów? Jak to wygląda właśnie?
Igor dołączył do zespołu rezerw w maju, właśnie przed wyjazdem na mistrzostwa. Zasłużył na to swoją postawą w drużynie U19. Też podczas tego naszego projektu, jakim jest taki projekt treningowy, gdzie zawodnicy młodsi trenują regularnie w zespole rezerw, to miałem okazję mu przyjrzeć głębiej, że tak powiem. I to zaważyło na tym, że już w trakcie rundy przesunęliśmy go na stałe do naszego zespołu. Tak jak powiedziałem, w maju dołączył i miał okazję debiutu na szczeblu drugoligowym. Po powrocie też zaliczył chyba połówkę w Puławach, więc to jest naprawdę fajny zawodnik, nie powiem dobry, bardzo dobry, wybitny i tak dalej, bo różnie może się jego przygoda z piłką potoczyć, natomiast ma potencjał, który na dzień dzisiejszy oceniliśmy, że może pomóc zespołowi rezerw i tak to wygląda w perspektywie właśnie tych przejść, o które pan pytał.
Patryk Olejnik to jeden z większych talentów, tak się mówiło, w Akademii Lecha Poznań i choroba niestety sprawiła, że właściwie nie pojechał na te Mistrzostwa Europy do lat 17. Podejrzewam, no bo to był już reprezentant Polski, jeździł na te zgrupowania, na kwalifikacje i po prostu miał pecha. Jak wygląda? Widziałem, że już grał w sparingu ostatnio.
Tak, tak. No tutaj za Patryk też bardzo ciężkie pół roku i ogromnie jest mi go szkoda, że tak się to potoczyło, bo po obozie pierwszego zespołu, gdzie dostał szansę wyjazdu na obóz zimowy z pierwszym zespołem.
W Dubaju był.
Tak. Ale wraca do nas, naprawdę już tutaj na pełnych obrotach trenuje od dobrego miesiąca, już końcówka rundy też. Ostatni mecz w Puławach zagrany, miał zagrać 45 minut, ale czerwona kartka Mikołaja Tudruja, musiał grać cały mecz, wytrzymał do końca, więc cieszymy się, a ten okres przygotowawczy ruszył naprawdę pełną parą i udowadnia, że naprawdę jeszcze jest w stanie dużo, dużo osiągnąć. Kwestia tylko jego naprawdę tutaj chęci zaangażowania i rozwoju, bo potencjał ma, więc liczę na niego mocno, bo zaczął tamten sezon w pierwszym składzie, pamiętam, w Hutniku w Krakowie, ale przez ten rok, jakbyśmy to podsumowali, to na pewno i on nie jest z tego zadowolony i ja, bo różne perturbacje sprawiły, że dzisiaj musi zaczynać, nie mówię od zera, ale jednak
trochę nadrabiać pewnie.
Trochę nadrabiać.
Trzymamy kciuki za Patryka Olejnika. Chłopak z Wielkopolski, z Leszna. Więc to też myślę, że i dla tego środowiska bardzo ważna kwestia, że wychowanek gdzieś tam puka do pierwszego zespołu, bo był na zgrupowaniu. Oskar Tomczyk też był w reprezentacji Polski do lat 17 na Mistrzostwach Europy, ale tam zdaje się, że pojawiają się sygnały, że chyba zakończy się właśnie jego przygoda z Akademią Lecha Poznań.
Założeniem Akademii jest szkolenie zawodników i przygotowanie ich do pierwszego zespołu i taki jest cel postawiony dla każdego z zawodników, którzy są w Akademii. Dzisiaj, jeśli chodzi o sytuację Oskara Tomczyka, niczym się ona nie różni od innych chłopców z tego samego rocznika. Funkcjonuje w Akademii, trenuje, na ten moment jeszcze jest w trakcie urlopu i zaczyna przygotowania do rundy jesiennej z zespołem. My jako Akademia nie sprzedajemy zawodników, nie jesteśmy zainteresowani sprzedażą zawodników z Akademii. My jesteśmy zainteresowani dostarczaniem młodych adeptów futbolu do pierwszego zespołu i to jest nasz cel. Nie wiem, na dzisiaj, żeby kogoś sprzedać, jeszcze trzeba mieć ofertę. My dzisiaj żadnych ofert nie mamy, więc pracujemy dalej, rozwijamy dalej każdego z
tych
chłopaków.
Ale ma jakiś kontrakt, który go wiąże?
Ma kontrakt, jest ważny kontrakt z klubem. Wywiązujemy
jeszcze
się.
Jeszcze na ten sezon, tak?
Nie cały sezon, tak, do końca roku. Natomiast no, dzisiaj wywiązujemy się z naszych ustaleń i myślę, że obie strony tutaj profesjonalnie podejdą do tego aspektu.
Ale podejrzewam, że jeżeli celem Akademii jest dostarczanie, jak to pan ładnie powiedział, zawodników do pierwszego zespołu, to jeżeli tej perspektywy by nie miał, no to podejrzewam, że bardziej się przyda pewnie jeszcze w rundzie jesiennej trenerowi Węzce, tak? W rezerwach? Niż gdzieś tam w perspektywie pierwszej drużynie?
Myślę, że to będzie zależało od jego postawy na treningach. Na razie zaczyna okres przygotowawczy z zespołem A1 po urlopie.
Czyli z juniorami starszymi. Tak,
tak. Tak. Myślę, że dalsza ocena podczas rundy będzie współpracą moją i trenera Bochińskiego i oceną tego zawodnika podczas zajęć treningowych.
Trenera Bartosza Bochińskiego trzeba wymienić, bo to jest trener, który poprowadził Lecha Poznań U19 do Mistrzostwa Polski. Zresztą w ostatniej audycji w Sportowym Rytmie mieliśmy na antenie wywiad z panem trenerem Bochińskim. Audycja jest w internecie, w razie czego można oczywiście odsłuchać. I trener Bochiński będzie prowadził nadal, tak? Pierwszy zespół, tak. A1, bo tam troszeczkę zmian nastąpiło, ale to...
Tak, troszeczkę zmieniliśmy pewne zaszeregowanie trenerów, natomiast trener Bochiński dalej będzie prowadził zespół U19. Było to postanowione już nawet przed finałowymi meczami, czyli przed tymi decydującymi. Cały, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, cały sezon pokazał, że ta praca została wykonana naprawdę wzorowo i czy w ostatnim meczu udałoby się wygrać, czy stracilibyśmy ten tytuł, to nie miało znaczenia, jeśli chodzi o przyszłość w nowym sezonie dla trenera, więc...
A jeśli chodzi o trenerów w niższych kategoriach, to obiło mi się nazwisko Grzegorza Wojtkowiaka, tak? Też tam
tak,
jego rola wzrośnie, tak?
Nie chciałem przerywać, bo jeszcze te nazwiska zawodników, którzy wcześniej mieli udział w drugim zespole, to był Grzesiek Wojtkowiak, a jeszcze wcześniej Darek Dudka, tak, więc tutaj wybitni reprezentanci Polski, więc...
Uczestniczy dużych imprez.
Tak, to jest też pokazuje, jak duży projekt ta Akademia jest, jak dużym projektem Akademia jest dla ludzi, którzy funkcjonują blisko klubu. I tak, Grzegorz Wojtkowiak po w zasadzie po dwóch latach pracy jako zawodnik, dwóch latach pracy jako asystent, potem w sztabach juniorskich od tego sezonu samodzielnie będzie prowadził zespół U17 jako pierwszy trener, będzie miał do pomocy też wieloletniego trenera tutaj związanego z Akademią Karola Bartkowiaka. Stąd wydaje nam się, że taki kolejny trener, który wchodzi na tą karuzelę trenerską i mamy nadzieję, że tutaj ten projekt będzie się fajnie rozwijał.
Powiedział pan, że Akademia nie jest zainteresowana sprzedażą piłkarzy, ale na pewno jest zainteresowana ściąganiem piłkarzy. I gdy mówimy o wychowankach, to bardzo często są piłkarze z różnych stron Polski, bo to mogą być na przykład Ślązak Jakub Kamiński, bo z Jastrzębia był chociażby Michał Skuraś i tych zawodników jest sporo. No Patryk Olejnik, którego wymieniłem, to jest akurat leszczynianin, czyli wielkopolanin. Są też poznaniacy. Ale jak to wygląda, to łowienie tych piłkarzy? Bo to jest chyba języczek uwagi w działalności Akademii, podejrzewam.
No, tak się składa, że pewnym założeniem w Akademii jest tak, jak chcemy posiadać najlepszych fachowców na poszczególnych stanowiskach, tak chcemy mieć najlepszych piłkarzy na poszczególnych pozycjach w Akademii i posiadanie takiej infrastruktury i takich możliwości, zresztą tak też cała Polska działa, że zawodnicy od pewnego wieku są pozyskiwani do Akademii i ściągani z całej Polski. My też tutaj w tym procesie uczestniczymy i staramy się już chłopców nawet od 7-8 klasy z całej Polski ściągać do Wronek. Czasami jest to ściągnięcie z Poznania do Wronek. Natomiast bardzo często też się to odbywa pewnie w około 50% z całej Polski. I ten proces scoutingowy i potem rekrutacyjny, bo to nie tylko jest scouting, to jeszcze potem trzeba przekonać rodzica, zawodnika, ludzi, którzy gdzieś pracują z chłopcem, żeby trafił do Akademii, do Wronek i zmienił tak naprawdę swój tryb życia. No szukamy najlepszych w Polsce, szukamy tych, którzy w perspektywie czasu 3-4 lat czasami dadzą tą gwarancję, o ile można mówić jakiejkolwiek gwarancji, ale dają przesłanki, że mogą trafić do pierwszego zespołu, staramy się mieć każdego takiego chłopców w akademii.
A zdarza się, podejrzewam, że zdarza się, że ktoś ma problemy adaptacyjne na przykład, jest dobry piłkarz, a okazuje się, że gdzieś nie wytrzyma rozłąki, bo jest z drugiej strony Polski, jak to wygląda?
To jest ciekawe, bo w ostatnich latach tak naprawdę mógłbym powiedzieć chyba o jednym, dwóch przypadkach w ostatnich 6 lat, że chłopiec, który przyjechał, zdecydował się na powrót do domu ze względów tylko rozłąki. Ciekawe jest to w rozmowach z rodzicami, kiedy często też zadajemy pytanie, bo jednak ta fizjonomia tych chłopców na tym etapie jeszcze pokazuje, że to są dzieciaczki. W rozmowie z trenerami, przepraszam, z rodzicami zazwyczaj pada pytanie, kto zdecydował się na taki krok. Każdy z tych rodziców definitywnie odpowiada, że to jest marzenie tych chłopców i oni chcą spełniać swoje marzenie i to jest ich decyzja, że chcą się wyprowadzić z domu do akademii, stąd ta odpowiedzialność na nas potem ciąży taka, żeby rzeczywiście te warunki stwarzać najbardziej optymalne do tego, żeby oni się czuli pewnie trochę jak w domu i tu zasługa też ludzi, którzy pracują w internacie na co dzień, ludzi, którzy się troszczą chłopakami, trenerów, sztabów, które nie tylko pracują na boisku, ale też poza boiskiem, też w czasie wolnym, w czasie często sobot, niedziel, weekendów, żeby ten czas też urozmaicić i przede wszystkim stworzyć warunki takie do rozwoju, które są najbardziej optymalne.
Panie trenerze, jak wygląda przepływ zawodników między tymi młodzieżowymi drużynami? Jak głęboko jako trener rezerw pan sięga, czy też jak głęboko trenerzy panu też podpowiadają, rekomendują, czy też burza mózgów jest potrzebna nad każdym, żeby taki zawodnik został dołączony do zespołu rezerw?
Czy u nas to jest kilka projektów, które obejmują ten obszar i nie tylko ja podejmuję takie decyzje, tylko naprawdę szersze grono i to jest cała dyrekcja plus wszyscy, można powiedzieć, trenerzy, sztaby. Spotykamy się regularnie dyskutując na temat danego zawodnika, jego rozwoju, jego potencjału, jego przydatności w danych kategoriach wiekowych i kiedy może zrobić ten krok do przodu, tak jak powiedział właśnie dyrektor, bo to są młodzi chłopcy, którzy dostają szansę gry w roczniku wyżej. I tutaj może też dopowiem, że to naprawdę jest oceniane nie przez pryzmat jego wieku, tylko naprawdę jego potencjału, umiejętności. Dokładnie. I tu myślę, że to jest fantastyczne w tym klubie, że nie patrzymy na wiek, czy on jest w tym momencie młodszy, rok, dwa czy trzy, tylko jakie ma w danym momencie umiejętności, czy jest gotowy. I takich chłopców sprawdzamy regularnie, oferując im debiuty nie tylko treningowe, ale też meczowe na przykładzie moim na szczeblu drugoligowym. Natomiast to są praktycznie cotygodniowe rozmowy i decyzje podejmowane przed każdą kolejką ligową i przed każdym mikrocyklem, jeżeli chodzi o cykl szkoleniowy i treningi.
Natomiast sporo tych piłkarzy trafia do pierwszego zespołu, zanim jeszcze zagra, to chociażby są zaproszenia na zgrupowania, tak jak to było w przypadku młodej grupy w Dubaju, czy teraz też młodzi zawodnicy trenują z pierwszym zespołem i to jest cała grupa tych zawodników i to się odbywa na zasadzie wy ich wysyłacie do trenera Johna van den Broma, czy jednak on pyta, kogo mi podeślecie, jak to wygląda? Czy przyjeżdża,
to też są właśnie procesy, które w klubie trwają i to nie jest tak, że w czerwcu siadamy i dyskutujemy, kto zasługuje albo kto na ten moment, nie wiem, idzie tam na treningi. Po prostu musi iść osoba, musi iść zawodnik, który jest gotowy, to jest raz, który rozegrał daną ilość minut albo udowodnił u mnie w drużynie, że naprawdę zasługuje i jego rozwój jest na tyle oceniony pozytywnie, że on te występy swoje w pierwszym zespole okrasi naprawdę dobrymi występami, ale też to, że trener John van den Brom no nie przyjdzie i nie powie, kogo nam daliście, tylko on powie na przykład, czego mu brakuje, albo nad czym możemy się skupić, jakie są oczekiwania w pierwszym zespole, więc to też jest wartościowy feedback, na który my czekamy i zawsze przyjemnie jest potem po takim obozie porozmawiać ze sztabem i wysłuchać opinii ich na temat dajmy na to mojego zawodnika, prawda, bo to, że mi się czasami wydaje, albo ja uważam, że on jest gotowy, no to nie jest tak czasami, bo byłem na dwóch obozach z pierwszym zespołem i teraz jestem, można powiedzieć, na trzecim, bo pierwszy zespół trenuje u nas, czyli czuję się, jakbym był na obozie i byłem u trenera Żurawia i byłem u trenera Skorży, więc widzę, jak ci chłopcy trenują, z czym się mierzą, jakie są oczekiwania, więc to naprawdę nie jest łatwe i cały ten proces, który trwa u nas, można powiedzieć, całą rundę, potem jest określony tą grupą zawodników, którzy w danym momencie jadą na obóz. I czasami to jest większa grupa, czasami mniejsza, w zależności jakie są potrzeby pierwszego zespołu, natomiast myślę, że zawsze jest wytypowana taka grupa, która jest gotowa i zasługuje na to.
No, zeszłego lata to potrzeby były takie, żeby Maksymilian Pingot nie tylko pojechał na obóz i trenował, ale zagrał na środku obrony jeszcze w meczu awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. No ale to, powiedzmy, była potrzeba chwili. Akurat tutaj przechodzą ci piłkarze też drogę tych wypożyczeń. No to jest bardzo znana rzecz, ale a propos piłkarzy, którzy trafiają do pierwszego zespołu, no to taki Sami Dudek, 2008 rocznik, czyli chłopak ma 15 lat i już zadebiutował. Fakt, że w meczu sparingowym oczywiście w pierwszym zespole, to jest właśnie wypadkowa czego, że taki młody chłopak się tam gdzieś pojawił i to Van den Brom się za głowę nie łapał w tym momencie, że 15-latka tam gdzieś wysłaliście?
To chyba jest potwierdzenie tych słów, które trener przed chwilą powiedział, że my tak naprawdę nie patrzymy na który to jest rocznik i nie,
zapracował,
nie patrzymy
po prostu.
Zapracował swoją formą, jakością treningową. Oczywiście tutaj jest też ten proces, o którym trener wspomniał. Jest to zaplanowany proces i przewidziany troszeczkę w czasie. Wiemy, że dużych szans Sami z rocznika 2.8 nie ma, żeby zostać w tym zespole na stałe już teraz. Natomiast takie okienka, które właśnie pozwalają zawodnikowi poznać ten ośrodek, poznać ten zespół, zwłaszcza na własnym ośrodku, kiedy niewiele to się zmieniło w kontekście jego rozwoju, trenował we Wronkach, mieszkał we Wronkach i w zasadzie tylko zmienił się zespół, ale dla tych chłopaków jest to normalne, oni się szybko adaptują, zmieniają zespoły, czasami w ciągu roku grają w trzech zespołach, dwóch juniorskich, trzecim reprezentacyjnym, jeszcze często zaliczają debiuty u Artura w zespole rezerw, stąd wiemy, że ci chłopcy po prostu takie środowisko zmieniające się dla nich bardzo szybko też pozwala im rozwijać i zrobić z nich lepszych piłkarzy, także tak to działa. Pewnie moglibyśmy tutaj o samym tym procesie rozmawiać o wiele, wiele godzin, jak przygotowujemy, jak analizujemy, kogo możemy za pół roku czy za rok wprowadzić, a także analizujemy pierwszy zespół, jakie potrzeby za 12 miesięcy mogą się pojawić w pierwszym zespole i też musimy być przygotowani jako akademia.
A propos, mogę dopowiedzieć, to jest też ważne w kontekście takiej mentalności tych chłopaków, że taki przykład Samiego, czy nawet właśnie wspomnianego Maxa Pingota pokazuje, że naprawdę każdy musi być gotowy na to. To nie ma straconych szans, tu nie ma kogoś, kto w danym momencie nie trafi, już ma drogę zamkniętą do pierwszego zespołu. Te ruchy pokazują, że zawodnicy zarówno najmłodsi, jak i najstarsi, którzy można powiedzieć, że ktoś może powiedzieć, że już jest droga zamknięta. Tak jak na przykład świeżym przykładem jest Filip Wilak. Mhm. Nie ma takich sytuacji, myślę, w tym klubie i to jest najfajniejsze dla mnie jako trenera w zarządzaniu tymi zawodnikami, bo wchodząc do szatni widzę czasami smutek w oczach, że dlaczego ja, dlaczego ten, dlaczego tak, a nie inaczej, prawda? I ja nie mogę tłumaczyć, bo ten jest lepszy, bo ty nie zasługujesz. Tylko, że ciężką pracą możesz dojść i na też, przykład tak, jak ten zawodnik, prawda? Więc to jest fantastyczny moment
że
dla mnie.
Za pół roku będzie kolejna szansa.
Tak, i nie ma straconej drogi, że nawet zespół rezerw, gdzie możesz się pokazać z dobrej strony, może być potrzeba właśnie w pierwszym zespole, że nagle Pingot bądź Michał Gurgul w zimie pojawiła się szansa zadebiutowania w sparingu, ale jednak, która zaowocowała tym, że został na pół roku w pierwszym zespole, bo naprawdę świetnie wypadł.
Mateusz Pruchniewski i Mateusz Mędrala, bramkarze, też pojawili się w orbicie tej pierwszego zespołu. Patrzymy zawsze na bramkarzy przez pryzmat tego, że akurat z tym był problem, jeśli chodzi o akademię. Czy wreszcie, panie dyrektorze, coś się ruszyło, jeśli chodzi o bramkarzy?
Ja myślę, że ruszyło się
z Krzysiem Bąkowskim
dobre 4-5 lat temu.
Z Mrozkim jeszcze.
W momencie, tak, kiedy zaczęliśmy troszeczkę zmieniać sposób prowadzenia tych zawodników. Zawsze rozmawialiśmy na temat, że ściągamy najlepszych chłopców na danych pozycjach, czy szkolimy najlepiej do któregoś momentu i to są chłopcy w wieku 16-15 lat uznawani, że to są jedni z najlepszych w Polsce, a potem gdzieś ten potencjał się wydawało uciekał. praktycznie w 2017, 2018 zaczęliśmy zmieniać tą koncepcję, już począwszy od Lisa, kiedy zaczęliśmy wypożyczać chłopaków do słabszych drużyn niż pierwszy zespół. Mrozek, Bąkowski, dzisiaj Mendrala, Prochniewski, jeszcze Miłosz Mleczko gdzieś po drodze. To są zawodnicy, którzy przechodzili drogę wypożyczeń i pewnie też za chwilę ci młodzi też przejdą. I okazuje się, że Bartek Mrozek tak naprawdę rozegrał bodajże ponad 100-kilkadziesiąt meczów na centralnym poziomie, nie w Lechu Poznań, tylko w Elanie Toruń w Katowicach, w Stali Mielec 34 mecze pod rząd w poprzednim sezonie. No pokazuje też, że myślę, że Bartek jest takim pierwszym, który pewnie wskoczy, ale dzisiaj czytałem też akurat o Lisie, który gdzieś jeszcze grał w lidze francuskiej, w tureckiej, więc...
Chyba w Turcji podpisał jakiś kontrakt.
W Turcji teraz podpisał, to też pokazuje, że powoli dochodzimy. Jest Krzysiek Bąkowski następny w kolejce. Cieszy też, że mamy czterech Polaków na bramce, czy Filip Bednarek, czy Mroziu i Mendris z Prucholem, no to jest czterech takich chłopaków i naszym trenerem też jest tutaj chłopak z Poznania, więc myślę, że ta tendencja tak jak zawsze...
Maciej Borowski, tak?
Tak, Maciej też... Borowski, więc Krzysiek Kotrowski był takim ostatnim z Poznania, myślę, tak. że doczeka się niedługo następców tutaj.
Poznaniaka. Jeszcze, żeby był wychowanek Lecha, bo jeśli chodzi o wychowanków Lecha, to ostatni był Michał Kokoszanek w 90-tych latach, który był wychowankiem Lecha, bramkarzem Lecha Poznań, tak. A poznaniakiem Krzychu Kotrowski. To się zgadza. Żeby nam nie uciekło, koniecznie trzeba o ten Skills Lab zapytać, czyli o, nie wiem jak to nazwać, symulator. Chyba najprościej będzie to tak nazwać. Takie laboratorium, można powiedzieć, piłkarskie.
Myślę, że symulator jest dobrą nazwą. Generalnie jest to narzędzie, które służy nam do pomocy w diagnozowaniu pewnych umiejętności zawodników. Nie stricte na boisku, ale w wyizolowanej części treningu. Tak naprawdę są to zajęcia, które są bardzo powtarzalne, bardzo w sposób od A do Z zaprojektowane. Możemy stymulować trening, możemy dokładnie zczytywać dane, które otrzymujemy po danym wykonanym ćwiczeniu, możemy dyktować tempo wykonania tego ćwiczenia, stąd dzisiaj jest to, wydaje się, kolejny kierunek też rozwoju, nie tylko nasz, ale też wielu akademii w Europie, gdzie tak zwana data jest bardzo istotna w kontekście monitoringu rozwoju zawodników. My też chcieliśmy w tym kierunku iść i zainwestowaliśmy dużo pieniędzy, żeby uzyskać tutaj efekty. Na ten moment jesteśmy półtorej roku w tym
procesie. Ale to pokazuje, czego na przykład piłkarzowi brakuje?
Pokazuje, czego brakuje, co ma dobrego, co jeszcze jest potrzebne do wyszkolenia. Natomiast przede wszystkim jest to narzędzie, które w sposób bardzo obiektywny pozwala nam oceniać umiejętności zawodnika, zarówno z podejmowania decyzji, z wykonywania ćwiczenia pod kątem i szybkości, i precyzji wykonania. To, co na boisku bardzo często jest ulotne, to, co bardzo często jest niepowtarzalne, subiektywne, często oceną trenera czy samego zawodnika, tutaj w samym procesie jesteśmy w stanie odnieść się do liczb, do jasnych wyników, których nie polemizujemy, tylko po prostu porównujemy. Mamy możliwość odniesienia się też do danych, które dysponuje chociażby Bayern Monachium czy inne akademie, które dysponują tym narzędziem. I pozwala to naprawdę zauważyć wiele rzeczy, których na boisku się nie da się gołym okiem, albo czasami trudniej jest zauważyć tutaj podczas treningu w Skills Labie, często 35-40 minutowym treningu pokazuje, ile jeszcze rzeczy można wychwycić tutaj właśnie w takim
ćwiczeniu. Gdy widziałem filmy z treningów, jak to wygląda, to tak na pierwszy rzut oka trochę wyglądała jak strzelnica do piłek, taka armatka, która wystrzeliwuje te piłki.
I kilkadziesiąt ćwiczeń, które możemy zmieniać, możemy, tak jak rozmawialiśmy, częstotliwość wyrzutu piłki, czy siła wyrzutu piłki, czy konfiguracja ćwiczeń pozwala nam na dobieranie ćwiczeń zarówno pod kątem podejmowania decyzji, pod kątem wykonania stricte technicznego ćwiczenia, precyzji, stąd tak to troszeczkę wygląda, jak takie nowoczesne urządzenie, w którym piłki same wyskakują ze ściany i mamy 6 projektorów, które ten obraz generują na ścianach.
Ale to wszystko zmierzy pewnie, tak?
Wszystko zmierzy siłę podania, siłę uderzenia, czas przyjęcia, czas pomiędzy przyjęciem a uderzeniem.
Czyli to jest ten języczek uwagi.
To jest to, co często na boisku się zastanawiamy, dlaczego ten zawodnik wykonuje to ćwiczenie lepiej, a ten gorzej. Na tym urządzeniu bardzo często wychodzą te niuanse, gdzie jest ta precyzja, o której mówimy, i co to jest ta precyzja, czyli ten czas trwania często kontaktu zawodnika z piłką. piłką od przyjęcia do uderzenia i dotarcia piłki do celu. To jest coś, co możemy sobie mierzyć, możemy za każdym razem analizować, a także samo podejmowanie decyzji, ćwiczenia, które są z punktu widzenia do rozwiązania na boisku. Bardzo często to rozwiązanie jest jedno, czasem dwa i rzadko kiedy jesteśmy w stanie je powtórzyć tutaj na urządzeniu, jesteśmy w stanie, mogę tak kolokwialnie powiedzieć, przepuścić 80 zawodników i stwierdzić, kto jest najlepszy w danym elemencie.
A, czyli to bardziej, panie trenerze, służy może nie jako trening, tylko właśnie coś diagnostycznego, tak, żeby zobaczyć, co wycisnąć z jakiego zawodnika.
Tak.
To chyba zamiast na trening się tam, nie wchodzi się na typowy trening tam, podejrzewam, tak? Czy wchodzicie tam z tymi młodymi pewnie zawodnikami?
Tak, jak najbardziej. Tak? Na pewno z tą najmłodszą grupą bardzo regularnie, bo oni są objęci ścisłą kontrolą. Natomiast diagnoza to jedno, ale też uważam, że takim dobrym słowem w stosunku do skills labu jest tutaj powtarzalność, bo zdecydowanie więcej można wycisnąć z tego treningu, z tych piłek, z tej maszyny, niż będąc na boisku, bo kolokwialnie mówiąc, takim przykładem jest najlepszym, jak chce się zrobić trening indywidualny na boisku, ale trzeba też biegać za piłkami, trzeba dbać o tą dystrybucję piłek, a tutaj po prostu robi to maszyna i wykonując 10 uderzeń na boisku zajmuje nam to 5 minut, a 10 uderzeń w skills labie zajmuje to 30 sekund, więc widzimy, jaka to jest różnica.
Mhm. Efektywność chociażby takich zajęć. Panie dyrektorze, co jakiś czas Lech Poznań informuje o nowych kontraktach młodych zawodników. To z jak młodymi zawodnikami trzeba takie umowy podpisywać, żeby oni byli pełnoprawnymi zawodnikami Lecha? Mówi pan, że od U15 właściwie skupia Akademia Piłkarska Lecha Poznań we Wronkach zawodników. To już muszą być kontrakty z nimi, z rodzicami. Wyjaśnimy, jak to wygląda.
To regulują przepisy PZPN-u o minimalnych wymogach podpisywania kontraktów profesjonalnych i ten pierwszy kontrakt, jaki zawodnik może podpisać, to jest moment, kiedy osiąga 15 rok życia i to jest pierwszy kontrakt profesjonalny już tak naprawdę, który maksymalnie może być zawarty na okres 3 lat. My podpisujemy tak naprawdę te kontrakty, mając świadomość, że do Akademii trafiają najlepsi zawodnicy z całej Polski. Podpisujemy praktycznie z każdym zawodnikiem taki kontrakt, żeby ten okres 3 lat szkolenia mieć czysto spokojny i dla zawodnika, i dla chłopaka, kiedy wiemy, że te wahania formy często się pojawiają u zawodnika. Czasami niektórzy tracą pewność siebie w takim momencie, nie mając kontraktu, zbliża się koniec sezonu, co to będzie. My zabezpieczamy to właśnie kontraktowo. Zdajemy sobie sprawę, że wtedy ta praca jest i dla nas, i dla samego zawodnika jest bardziej komfortowa. Okres tego szkolenia, rozwoju w akademii ma być określony takim spokojem i chęcią rozwoju, a nie jakimiś wyścigami. Stąd trzyletni kontrakt U15, pierwszy, 15 rok życia.
A potem pełnoletność już jest troszkę inna rozmowa.
Potem pełnoletność to już można nawet i na 5 lat podpisać, natomiast wiadomo, że to jest tak długi okres.
Kwoty wchodzą w grę wtedy pewnie różne.
Tak ta piłka jest skonstruowana, że pewnie im bliżej piłki profesjonalnej, tym te kontrakty też mają inną grubość.
To już te, o których słyszymy wtedy, to są pewnie wyższe. No, dobiega końca nasz czas, a sędzia tutaj nie może doliczyć za bardzo i powoli naszą audycję musimy kończyć. To panie trenerze, chciałbym życzyć jak najwyższego miejsca rezerwom w nowym sezonie, ale tak jak już ustaliliśmy priorytety inne, za wami jeden sparing, Notyk Czarnków, Świdzkolwin, tak? Dwa sparingi jeszcze rozegracie przed rozpoczęciem sezonu. No i co? I oby jak najwięcej zawodników trafiło do pierwszego zespołu.
Dziękujemy. Tak, proszę nas obserwować, kibicować, trzymać kciuki, bo myślę, że to jest ważne dla tych chłopców, dla mojego sztabu i niezmiernie ten początek. Potrzebujemy tego wsparcia, bo to zawsze nowe wyzwania dla całej szatni i nie jest łatwo tym zarządzać, ale niesamowicie przyjemnie, więc liczymy na Państwa.
Otworzyliśmy dzisiaj drzwi do Akademii Lecha Poznań we Wronkach, ale tematów jeszcze jest sporo i tych moich notatek tutaj nawet w połowie nie wykorzystałem. Czuję, że jeszcze będziemy musieli do tej Akademii wrócić. No ale dziękuję za dzisiaj, za wizytę w studiu dyrektorowi Akademii Lecha Poznań Marcinowi Wróblowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
serdecznie
bardzo.
Dziękuję trenerowi rezerw Lecha Arturowi Węsce. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję. Rafał Polacki program zrealizował, Grzegorz Szałasik poprowadził. Dziękuję, do usłyszenia.
Sportowa Arena.